Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. We wtorkowy wieczór wita Państwa w studiu Rozmów Niedokończonych ojciec Wacław Zyskowski. Życie i wiara w Papui Nowej Gwinei to temat naszych dzisiejszych Rozmów Niedokończonych, a podejmować go będziemy z naszym gościem, którym dziś jest ksiądz biskup Józef Roszyński, biskup diecezji Wiłak, od 30 lat już ponad misjonarz.
No tak, już tak ten czas pędzi, że mija 30 lat od dnia wyjazdu.
No więc właśnie, księże biskupie, dlaczego misję? Dlaczego w ogóle wybór tej drogi i dlaczego stwierdzenie, że właśnie chce realizować swoje kapłańskie powołanie jako misjonarz?
Myślę, że jeszcze od dzieciństwa pamiętam, że zawsze była wielka ciekawość świata, a szczególnie innych kultur i czytanie książek przygodowych o łowcach głów, o Indiana z Orinoco i z różnych tych innych szczepach i plemionach i stylu życia. To mnie fascynowało i myślę sobie kiedyś, ciekawe byłoby, żeby ich spotkać w rzeczywistości, w realu, jak to się tutaj mówi. I dlatego też, kiedy odkryłem, że są misjonarze werbiści niedaleko, miejsca, z którego pochodzę, gdzie się urodziłem, gdzie mój proboszcz był przyjacielem werbistów i często ich zapraszał i zapoznałem się, że ich działalnością jest praca ściśle misyjna, więc widziałem, że tu właśnie Pan Bóg jakby, no teraz widzę, kierował mnie w tym kierunku i tam ostatecznie rozpocząłem moją formację właśnie u misjonarzy werbistów.
A Papua Nowa Gwinea to była decyzja przełożonych, czy to była prośba księdza biskupa?
To była moja gorąca prośba, o którą się bardzo modliłem i martwiłem się, żebym to dostał, bo zazwyczaj przed ukończeniem studiów, przed diakonatem, przed złożeniem ślubów wieczystych, nasze zgromadzenie ma zwyczaj, że każdy składa tak zwane petycję missionis, w którym podaje pierwszy kraj, gdzie najbardziej chciałby pojechać, potem drugą opcję, możliwość i ewentualnie trzeci kraj, gdyby w tym pierwszym czy drugim nie było takiej potrzeby jak w tym trzecim przykładowo. I wtedy my piszemy, który kraj i dlaczego, dajemy motywację. Te nasze petycje z całego świata idą do Rzymu. W generalnie przełożeni nasi rozpatrują, ilu jest potrzebnych, powiedzmy, Nowej Gwinei, czy w Japonii, czy w Brazylii, czy w Argentynie i ilu zgłasza się chętnych, z których krajów, żeby to też wybalansować, bo werbiści zawsze pracują w grupach międzynarodowych. I dlatego, żeby zawsze był jakiś taki balans utrzymany. No i Bogu dzięki, kiedy przyszło dla mnie otrzymać petycję, znaczy przeznaczenie misyjne już, to dotrzymałem właśnie z pierwszego miejsca i to był mój wybór, Papua Nowa Gwinea.
A można wiedzieć, jakie były dwa pozostałe?
drugi był Amazonia, Brazylii, a trzeci był Kenia.
Czyli kraje generalnie egzotyczne, możemy tak powiedzieć,
tak,
z naszej
tak
perspektywy.
Tak, mówię, szedłem za tym moim młodzieńczym, że tak powiem, jakimś snem, marzeniem, ciekawostką i pragnieniem.
Dla nas Papua Nowa Gwinea to brzmi bardzo egzotycznie. Czy może nam ksiądz biskup jakoś bliżej scharakteryzować ten kraj?
Tak, spotkałem się nawet w ojczyźnie, nawet teraz przy tym całym łatwości mediów, że czasami ludzie nie wiedzieli nawet, a gdzie ten kraj jest, trudno zlokalizować.
Wcale nie taki mały też, trzeba
tak,
przyznać.
Tak, nie taki mały, to jest druga co do wielkości wyspa świata, jakby nie było. No i w tej chwili już nasza wyspa, to jest właśnie kraj, Papua Nowa Gwinea, zajmuje połowę tej wyspy, druga połowa, ta zachodnia należy do Indonezji. I na naszej połowie, no już jakby nie było, jest 9 milionów ludzi ponad w tej chwili. Kraj bardzo ciekawy, tropikalny, właściwie na równiku, na północ od Australii. O pięknym położeniu, pięknej geografii, o wspaniałych morzach, wyspach, pięknych plażach, a jednocześnie rozciągające idące w górę, im bardziej w głąb tej wyspy, tym poziom się wznosi i w górach, na środku, aż są góry powyżej 4700 metrów. No i oczywiście, zwłaszcza w mojej diecezji, jest potężna rzeka Sepik, która no, płynie przez całą naszą prowincję i nawet sąsiednie. I znowu to jest takie specyficzny i klimat, i kultura. Tam właśnie żyli łowcy grów, troszkę tak jak w Amazonii. No i to wszystko powodowało, że ten kraj był bardzo późno, zajęli się nim odkrywcy, poszukiwacze złota, bo nasi dzielni wojownicy, do tego jeszcze komary, malaria, te bagna, no i ci łowcy głów tam niektórych pozjadali, więc nawet nie mogli wrócić i powiedzieć, jak to dalej wygląda w środku. I długi czas ten kraj był taki nietknięty ręką białego człowieka. I to właśnie jest łaska, to jest Bogu dzięki, powiedzmy, bo wiele tradycji, wiele wartości, wiele dóbr przetrwało do naszych czasów w tym kraju.
100 lat, ponad 100 lat to jest czas, jaki liczy się od pierwszej ewangelizacji całej wyspy Gwinei, a teren, w którym pracuje ksiądz biskup, jak długo jest ewangelizowany?
No to zależy potem jak bardzo w głąb, bo nieco ponad 100 lat temu misjonarze werbiści posłani przez naszego założyciela na życzenie Ojca Świętego rozpoczęli ewangelizację, tam było trzech ojców, trzech braci i dopiero potem stopniowo, po troszeczku wchodzili w głąb tej wyspy. Problem był ta mnogość języków, ponad 800 języków jest używanych w Papui Nowej Gwinei i to jest kraj wyjątkowo, tym bardziej, że na tak niską populację wtedy jeszcze, więc trzy wioski były jednym językiem, cztery następne wioski zupełnie innym językiem. Dlatego też teraz jak to ewangelizować, jak to ogarnąć, kiedy raz, że nieznane tereny, bardzo trudne tereny, tak jak mówię, są bagna, rzeki, góry, do tego problem językowy, to by wielka, wielka trudność. No, na szczęście w którymś momencie zaczęto używać tego języka Pidgin English, który okazał się łatwiejszy. Na początku, kiedy zaczynali szkoły, bo kiedy zaczynali misjonować, to nie były tylko kościółki i powiedzmy czytanie Pisma Świętego, ale od razu misjonarze też budowali proste szkoły w szałasie, ale uczyli tych ludzi też czytać i pisać i większej wiedzy na temat świata i rzeczywistości, która nas otacza.
I to sprawiło, że jakoś Ewangelia się zaczynała domowić w tym kraju. Dziś, kiedy czytamy statystyki, to patrzymy, że wiele jest, możemy powiedzieć, tych denominacji chrześcijańskich w Papui Nowej Gwinei. Kościół katolicki jest dopiero na którymś tam miejscu, a jeżeli patrzymy tak generalnie, to dopiero drugie miejsce po bardzo szerokiej grupie kościołów protestanckich. Jak to wygląda na co dzień, jeżeli tak można wiedzieć? Czy to są jednak przeciwne obozy, czy staracie się jakoś ewangelizować razem?
No może jeszcze wspomnę troszkę też, gdzie jest geneza tego. Powiedzmy, że ten kraj nie jest tak katolicki jak Polska, przynajmniej nominalnie, że w Polsce, powiedzmy, nie wiem, o czym się mówi w tej chwili, czy 90%, czy ile tak się przyjmowało kiedyś, zanim wyjechałem, 90% to są katolicy. Ale właśnie dotarcie do tych ludzi przez naszych katolickich misjonarzy, to był wielki problem. Na początku ewangelizacji też, gdzie katolicy zaczęli misjonowanie, więc to, jeśli przyszli luteranie poszli w inny rejon. Kiedy luteranie tam byli, misjonarze katolicy szli do innego rejonu. Były, że tak powiem, taki ugoda, że jedni i drugi nie będą, powiedzmy, wchodzić w ich terytorium, nie będą podkradać ludzi, tylko będą właśnie, każdy będzie czynił swoją pracę ewangelizacyjną z respektem, z szacunkiem dla tej drugiej grupy. I to całkiem dobrze się działo na początku misjonowania, no, a potem przyszły różnego rodzaju sekty, niektóre celowo posłane, aby osłabić, sam jestem świadom, z takimi sytuacjami, aby osłabić pozycję Kościoła katolickiego. A przykład takie zgromadzenia, niektóre protestanckie właśnie tylko po to. No, zgromadzenia protestanckie, czy powiedzmy te kościoły, czy sekty, jak byśmy to nazwali, one oferują bardzo prosty przepis na ewangelizację i zbawienia, bo mówią aleluja, przyjmijmy Pana Jezusa do naszego serca, zadeklarujmy, że ja przyjąłem Pana Jezusa i pośpiewajmy piękne hymny, poczytajmy Pismo Święte i wszystko będzie fajnie, jesteśmy już w niebie. No, jak wiemy, nauka Kościoła, która opiera się na Ewangelii, bo Pan Jezus nikomu nie mówił, że tylko wywołaj moje imię i powiedzmy, i śpiewaj piękne hymny. Cała Ewangelia jest, Jezus właśnie był takim nawet kiepskim w kwestii reklamy, Bo on nie mówi ludziom, słuchajcie, pójdźcie za mną, to już wszystkie wasze problemy załatwię, będę was dokarmiał za darmo, będę leczył wasze choroby, więc nie ma lepszego faceta na tym świecie, chodźcie za mną. Nie, on mówi, kto chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego siebie, musi wziąć swój krzyż i mnie naśladować. Trzeba być wiernym. Kiedy mówili o rozstaniu, no z tą kobietą nie da się wytrzymać, co mamy, czy możemy ją odesłać? Pan Jezus mówi, na początku Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, zostawią swoich rodziców i będą jednym ciałem. Więc cały czas nauczanie Jezusa, nauczanie Kościoła jest wymagające. No a jak wiemy, w każdej kulturze każdy człowiek szuka łatwego rozwiązania. I dlatego też czasami, nie mając dobrej wiedzy, bo tak jak mówię, całkowicie edukacja w Papui Nowej Gwinei wciąż się rozwija, wciąż mam więcej szkół, staramy się, by te szkoły, ja w mojej diecezji jestem odpowiedzialny, czy jako diecezja jestem odpowiedzialny za ponad 200 szkół, które są w tym systemie tak zwanym naszego agencji katolickiej, Catholic Agency, że my dozorujemy, apointujemy, już zaczynam zapominać polskiego, ale powiedzmy, odpowiadamy za to, jacy nauczyciele pójdą do których szkół, kto będzie dyrektorem w danej szkole, to my organizujemy to, że to muszą być ludzie o jakichś standardach moralnych i oczywiście kwalifikacjach. I to powiedzmy pomaga. Mhm. A przez to szkolnictwo, a powiedzmy, nie wszyscy chcą postępować za tymi trudnymi wymaganiami i teraz przychodzą różni ewangelizatorzy, zresztą nawet lokalni ludzie. Czasami ktoś wpadnie na pomysł, że przecież ja też mogę zostać pastorem, ja też mogę zgłosić moją grupę. Czasami zaczynają w bardzo prosty sposób, zbierają kilku członków rodziny. Czasami, no niestety, nawet dzieje się to ze względów czysto finansowych, powiedzmy, się organizują w kościół, bo wiedzą, że potem ten pastor zaczął, potem pobudował sobie dom, potem kupił sobie samochód, i jego życie już się polepszyło i wszystko, co z tym związane. I czasami bywa tak, że na jednym takim krótkim odcinku drogi, u nas jest w mieście taki odcinek, tam jest chyba 5 różnych, powiedzmy, grup tych chrześcijańskich ewangelizacyjnych, czy nazwijmy to tych zielonoświątkowych, czy tych pentakostalnych. Każdy ma jakąś swoją nazwę, każdy ma tam jakiegoś pastora, jest jakaś mała grupka wyznawców, którzy się tam gromadzą. A z drugiej strony czasami jest tak, że znowu my jako katolicy, mając tak mało personelu, który mógłby pójść w te odległe rejony, nie jesteśmy w stanie tych wszystkich ludzi, że tak powiem, ogarnąć. Ze wszystkim zapewnić prawdziwą naukę, zapewnić w sensie katolickiego, nauki katolickiej, aby im nauczyli katechizmu tak do głębi. Ta ewangelizacja wciąż się dokonuje i potem czasami te sekty idą w miejsca, gdzie nie było nic. Z drugiej strony może trzeba by powiedzieć, że Bogu dzięki w jakiś sposób, bo przynajmniej ci ludzie czytają Biblię, słuchają Słowa Bożego, na ile potrafią, na ile mogą, w danych warunkach geograficznych, w danej sytuacji starają się naśladować wolę Bożą. I myślę, że... No i w ogóle, tak jak ksiądz przed chwilą zapytał, czy jesteśmy w jakiś sposób, współpracujemy, czy jest konkurencja. Więc zasadniczo, chociaż nasze nauczanie, że tak powiem, różni się w kwestiach sakramentów oczywiście, bo to w Kościele katolickim mamy sakramenty, w tych sektach nie ma czegoś takiego, może poza chrztem, który one nie rozpoznają jako sakrament, ale deklaracje i opowiedzenie się za tym, że oddaje się życie Chrystusowi. Nie mamy jakiejś takiej konkurencji, czy w sensie próbujemy pracować razem, a szczególnie już z kościołami, jak tak nazywamy, tak zwanego mainline churches, czyli tej głównej linii kościoły jak luteranie, anglikanie, United Church. Te kościoły mają bardzo bliską współpracę, prowadzimy te spotkania ekumeniczne, czasami różnego rodzaju nabożeństwa, jakieś większe celebracje. Staramy się budować tą jedność.
Właśnie mówił ksiądz o kwestii personalnej. Jak to dzisiaj wygląda w księdza diecezji, czy w ogóle w całym kraju, z perspektywy kościoła? Są już duchowni miejscowi, czy to dalej opiera się tylko na misjonarzach, którzy przybywają z innych krajów? No i generalnie jak wygląda struktura diecezji? Ile jest parafii, ilu księży pracuje, ile kapłanów pracuje?
No, zdarzyło się tak, że urodziłem się, nie wiem, czy za wcześnie, czy za późno, ale kiedy ja tam przybyłem, to jeszcze była sytuacja, gdzie w większości przykładów, może mówił na przykładzie naszej diecezji, w większości tych parafii, których jest 49, czasami niektórzy mówią 48, niektórzy mówią 46, bo niektóre po prostu są złączone razem ze względu na to, że długo już nie dało rady zapewnić do tych wszystkich punktów, a kiedy będzie 49 parafii w diecezji. Ktoś powie, no to nie jest wiele, bo wiem, że na przykład po polskiej powiedziano mi ostatnio, że tam jest 400 parafii, więc ja mówię, Boże Święty, to co ja tutaj występuję, 49, jeszcze się chwalę, że to jest największa diecezja w Nowej Gwinei, z największym biskupem, już nie wspomnę, ale powiedzmy te parafie, no to są rozległe tereny, to są niesamowite odległości, to są...
Ile wiosek wchodzi w skład jednej parafii?
40 wiosek, 25 wiosek, to są odległości. To na przykład na morzu są dwie parafie, które obsługują 13 wysp. To są odległości, to są godziny na łódce po falach, jeśli morze jest spokojne, a jeśli tłucze, jeśli są potężne fale, jeśli wciąż słona woda bryzga i deszcz leje, to nawet w tych tropikach może naprawdę zmarznąć, a z kolei, kiedy jest pełne słońce, to mimo tej prędkości, gdzie wiatr wieje, wciąż można się całkowicie spalić potwornie, więc to są trudne. A już nie mówiąc, żeby teraz przenieść się w drugi rejon diecezji, gdzie jest rzeka Sepik, jej dopływy, gdzie ludzie żyją na tych bagnach, na tych dopływach, wzdłuż tej rzeki, gdzie praktycznie nie ma dróg, tam nawet kamienia trudno znaleźć, bo te bagna są tak, że nawet... nie ma kamieni, gdyby, jak budowaliśmy kościół, potrzeba było postawić filary kościoła, zacementować, to oni musieli płynąć kanu daleko, daleko do innego rejonu, żeby w workach, powiedzmy, przywieźć trochę żwiru i potem przywieźć cement, namieszać i żeby umocować te posty, filary pod kościół, bo całej okolicy tam tego nie ma. I także te warunki geograficzne i Ale ksiądz pytał właśnie o kler. No więc, tak jak mówię, kiedyś było mnóstwo misjonarzy zagranicznych, a w tej chwili, znaczy w międzyczasie, w tych 30 latach, misjonarze coraz bardziej, że tak powiem, dorastali w wieku, żeby nie powiedzieć, że się starzeli, ale dorastali w wieku i niektórzy zdecydowali się zakończyć swoje życie w Papui Nowej Gwinei, powiedzmy, żyć aż Pan Bóg ich powoła i na naszym cmentarzu, tam w Łybek mamy dużo grobów misjonarzy, a inni kilku czy kilkunastu wyjechały też do swoich rodzimych krajów, na już, kiedy już naprawdę byli w takim wieku, że nie byliśmy nawet w stanie zapewnić im opieki w Nowej Gwinei w tych naszych warunkach. Więc odśrodkowo też muszę wspomnieć, bo może dla czystości obrazu i jakiejś takiej rzetelności, że kiedy werbici zaczęli pracę w Nowej Gwinei, Rzym powiedział, proszę najpierw zbudować struktury kościoła diecezjalnego. Więc myśmy nie pobierali żadnych powołań do werbistów, ale budowaliśmy tylko struktury kościoła diecezjalnego najpierw. I kiedy już później był kler diecezjalny, dopiero wtedy pozwolono werbistom, że oni mogą też, powiedzmy, dla siebie brać. No i my rozsyłamy to jako werbiści, bo jestem należy do zakonu misjonarzy werbistów. Ale w tej chwili w diecezji większość to są księża diecezjalni i misjonarze z zewnątrz to są mniejszością. Mam werbistów 10 bodajże, którzy część z nich to są księża. Mam dwóch braci. Jeden brat jest elektrykiem, który już prawie ma 80 lat. Już właściwie pożegnaliśmy, wrócił do Niemiec, ale postanowił, że jeszcze przyjdzie z powrotem, żeby pomóc i Bogu dzięki, bo bez niego to tak naprawdę moglibyśmy zginąć z tymi różnymi kłopotami i z brakiem serwisów i powiedzmy jakichś usług na miejscu. Potem mamy werbistów z Indonezji, z Madagaskaru i z Gany i z Polski też, ale mamy też palotynów, mamy dwóch ojców palotynów, jednego diakona palotyna. Jest jeden ksiądz od duchaczy, jak tu się w Polsce mówi, a u nas to ładnie nazywamy, od Ducha Świętego Zgromadzenia Holy Spirit Congregation i on pochodzi z Malawi, też jest na jednej parafii, no ale wciąż to jest mało. No cieszę się, bo w tym roku już mają dojść do mnie trzej polscy księża, dołączyć do nas. Jeden śmiałek już zgłosił się, przybył 3 lata temu z diecezji opolskiej i bardzo dobrze pracuje i działa, ksiądz Marek Sobotta. A dochodzi w tym roku jeszcze do mnie, praktycznie prawdopodobnie teraz we wrześniu, 2 księży z diecezji sandomierskiej i 1 ksiądz z diecezji Ełk. Także w tym naszym układzie jest to bardzo dobre, bo każdy wnosi jakieś bogactwo wiary, swoich tradycji i nasi ludzie, będąc otwartymi na Ewangelię, będąc otwartymi na Słowo Boże, na różnego rodzaju pobożność, więc wspaniale współpracują. No, jest tak w Nowej Gwinei w tej chwili jeszcze, że ludzie chętnie uczestniczą, chętnie organizują przeróżne wydarzenia związane z życiem Kościoła. Czy będą to procesje, czy będą to pielgrzymki, czy będą to adoracje, czy specjalne grupy, na przykład pobożność do Miłosierdzia Bożego, te grupy devotion.
Tak,
grupy Miłosierdzia Bożego. Powstają w parafiach, potem jak świętowanie, jak jest święto, to szyją specjalne stroje z tymi, no kobiety, że tak powiem, urządzają specjalne stroje i przygotowują się tydzień rekolekcji, jak nie mają nawet kapłana sami, albo poproszą kogoś świeckiego, żeby wygłosił im rekolekcję.
Właśnie o to chciałem zapytać, bo wiadomo, że kapłanów nie ma dużo, to trzeba też bazować na tych strukturach świeckich, na tych ludziach, którzy są. Macie jakieś grupy katechistów, których przygotowujecie, którzy gdzieś później, chociażby w tych wioskach, czy w innych miejscach prowadzą nabożeństwo, czy zajmują się tą animacją życia pobożnego?
Tak, oczywiście. Praktycznie to było od samego początku, bo tak jak mówiłem, to wielość języków, żeby teraz dotrzeć, to od samego początku praktycznie, od pierwszych dni misjonarze wyszukiwali ludzi świeckich, których nauczali, których wyjaśniali prawdy wiary. Potem oni byli tymi, którzy byli posyłani jako pierwsi i jako że tak powiem, jak Pan Jezus posyłał apostołów. Tam, gdzie pragnął przyjść, to On ich posyła. Więc oni byli też tymi, którzy szli i w sposób, w jaki zostali nauczeni, przynosili Ewangelię. I w tej chwili też to się dokonuje. Też cały czas kształcimy, dajemy formację ludziom świeckim i mamy różnego rodzaju, że tak powiem, funkcje w Kościele. Kiedyś było bardziej presja na katechistów. Katechistów też jeszcze mamy, ale też chcemy tak jakby rozłożyć to obciążenie i więcej ludzi, żeby uczestniczyło w życiu Kościoła, bo ta świadomość, że my jesteśmy Kościołem, jest bardzo mocna w tej chwili. Bogu dzięki, mieliśmy taki program, że my jesteśmy Kościołem. Jumi et isios. Czyli my jesteśmy Kościołem, więc trenujemy, czy dajemy kursy tym, którzy będą głosili Słowo Boże, czyli jakieś kazania. Specjalne treningi dla tych są, którzy przewodniczą nabożeństwom. Później mamy kursy muzyki liturgicznej, mamy specjalne przygotowanie dla szafarzy Eucharystii nadzwyczajnych. Mamy kursy przygotowawcze dla nauczycieli sakramentów. Ci, którzy będą przetrenowani, którzy będą zatwierdzeni, aby w danych wspólnotach, kiedy jest potrzeba przygotowania do sztu, czy do małżeństwa, czy innych sakramentów, czy do bierzmowania, powiedzmy, to ci ludzie są, że tak powiem, przygotowani do tego. I potem są kursy odświeżające i jest duże zaangażowanie ludzi świeckich. I tak jak mówię, to i kobiety, i mężczyźni. Pod tym względem jesteśmy bardzo, bardzo tacy, może powiedzieć, postępowi. Że
to
każdy
też taka jest potrzeba, tak. Potrzeba i sytuacji, i chwili, że żeby mieć cokolwiek, to trzeba się też w to zaangażować.
Tak, ale nawet dzieci, nawet ludzie młodzi, czasami byliśmy gdzieś w parafii, takie malutkie dzieciaczki, 6 lat, prowadzą na przykład różanie dla całej parafii, wszyscy klęczą, modlą się, a takie dziecko 6-letnie, powiedzmy, prowadzi 10 różańca. To są takie fajne momenty i w ogóle bez jakiegoś, bo po prostu to jest naturalne, bo on się w domu modli, powiedzmy, nie, z rodzicami i to jest naturalne, a czy tam, powiedzmy, za nim jest 600 ludzi, czy 1000, no to jest tak samo.
Modlą się wszyscy tak samo.
Modli się do Pana Boga, a nie na pokaz.
Dokładnie. Księże biskupie, bo w jednym z opracowań przeczytałem, że Ewangelia w Papui Nowej Gwinei przyjęła się dobrze, bo papuasi jako tacy są ludźmi rodzinnymi, są ludźmi bardzo otwartymi i te prawdy, jak chociażby dzielenie się z potrzebującymi, tam były gdzieś zakorzenione naturalnie. Czy to prawda?
Taka jest również moja obserwacja. Ja całkowicie się zgadzam. Ja nawet mówię coś takiego, nie wiem, czy to jest do końca aż tak całkiem teologicznie wybadane, ale z moich obserwacji ja nazywam to, że jakby ziarenka Ewangelii już tam były. Więc tak jak tu ksiądz wspomniał właśnie, to pojęcie wspólnoty, że my jesteśmy wspólnotą i ta wspólnota dba o każdego, o tych silnych, ale również o tych, którzy są pokrzywdzeni, słabsi, chorowici, czy weźmy w jakiś sposób biedniejsi. Tak samo pojęcie dzielenia się tym co mamy. Kiedy upolowano świnię, więc tą świnię przynoszono, zabijano na środku wioski, każdy dostał kąsek z tego. Dlatego nawet moi rzeźnicy, ja czasami dostaję prezencie świnie po bierzmowaniu oczywiście i to jest takie wielkie coś, i znaczy wielki dar i to jest drogie, bo to nie są takie warchlaczki, powiedzmy, no wzrostowo to są mniejsze pewno niż tutaj, ale powiedzmy to jest taki symbol, powiedzmy, ma większą wartość symboliczną, to jest wyraz gestu, wyraz uznania i tak dalej, to już ceny są wyższe, ale o co chodzi? Kiedy przywiozę taką świnię, proszę, by tam zabili, żeby powiedzmy włożyć do tej lodówki diecezjalnej, gdzie księża przyjeżdżający z buszu na zakupy, czy inne potrzeby, czy na kursy, czy spotkanie, konferencje, tam ich żywimy wszystkie, cały personel diecezjalny, mają pociąć, żeby coś tam dało się z tego zrobić, czy jakieś schabowe, czy żeberka, no to oni to tak podzielą, mają zupełnie inne podejście, powiedzmy, do dzielenia tego mięsa, niż my mamy w Polsce. I czasami mówią, a, no, dostałeś świnie, to będę schabowy. Ja mówię, nie wiem, gdzie ten schab tam się pomieści, bo oni dzielą tak, żeby tą metodą z wioski, nie? Żeby każdy dostał coś, każda rodzina. I tak są nauczeni, no i trudno to wykrzewić.
Ale to pięknie, bo to też pokazuje, właśnie tak jak ksiądz biskup powiedział, że te ziarna Ewangelii już tam były, czyli tak jak nam przynajmniej na wykładach z misjologii ojciec Józef Smyksy tłumaczył, jak misjonarz jedzie do jakiejś wioski, to pierwsza rzecz, o którą musi pamiętać, że Pan Jezus był tam przed nim.
Jest taka historia, którą ja osobiście też lubię, że na frontonie jednego kościoła był namalowany obraz przybycia misjonarza. No i stoją tam ci ludzie, machają, ten misjonarz przypływa na łódce, oni tak czekają, wszyscy na niego wyglądają, a wśród nich, wśród tych twarzy czekających na brzegu jest też Chrystus, powiedzmy. Także, no może to jest za dużo powiedziane, ale tak jakby te ziarenka tam były, to kwestia, powiedzmy, respektu dla dóbr, ale to znowu to było w klanie, nie? To było, powiedzmy, że nie wolno kraść, albo nie wolno bić się, czy zabijać i tak dalej. Te prawa, które mamy w dekalogu, one naturalnie w klanie obowiązywały. No tylko, że potem tych klanów było tak dużo, powiedzmy, jak mówimy, ponad 800 różnych języków, automatycznie, bo tyle różnych grup.
Antagonizm.
I dlaczego były te języki? No po to, żeby się odseparować, żeby tamci nie podsłuchiwali, co my tam mamy, jakie sekrety, jakie już zdobyliśmy, jaką wiedzę, jakie tam, powiedzmy, odprawiamy obrzędy, żeby nam ogrody lepiej rodziły, żebyśmy więcej złowili ryb, czy złapali więcej krokodyly.
Już żeśmy trochę o tym powiedzieli, ale jakimi ludźmi są Papuasi?
Papuasi są tacy bardzo serdeczni, bardzo otwarci. Zawsze, kiedy mam gości z Polski czy z innych nawet krańców świata, pomimo tego, że powiedzmy, no już jest tak prymitywnie u nas, że nie może być bardziej prosto i no warunki są wymagające, te domki z liści, powiedzmy, toaleta, do której naprawdę strach pójść, bo można przelecieć przez posadzkę. I niektórym się to zdarza, niestety. No, ale jest tam gdzieś jakaś płynąca rzeka. Więc pomimo tych wszystkich takich bardzo prostych rzeczy, czy bardzo proste jedzenie też, ale z ich serdeczną, ich życzliwość, zainteresowanie człowiekiem, dzielenie się. Ja czasami mam turystów, którzy przyjadą, a moi ludzie mi przynoszą jakieś owoce, zupełnie bezinteresownie. Albo tam na Sepiku mamy, ludzie potrafią rzeźbić, przeróżne rzeźby, tam maski i różnego rodzaju tego typu. Więc przynoszą tym moim gościom jakieś maski, żeby dać im po prostu w prezencie. I oni mówią, a z jakiej racji, dlaczego nam to przynoszą? Ja mówię, to jest ich serdeczność. Oni się cieszą, że się tutaj przyjechali i dzielą się tym, co mają, nie? I to jest takie, dzieciakom gdzieś tam dać kilka cukierków, które coś tam mi uzbierały, czasami mi zbierają kokosy, powiedzmy, te suche kokosy i mówią, bisio, mi pyta pani kokonas, a? Ja mówię, to dobrze, to pozbierajcie te kokosy i ten, ja mówię, ale nie wiem, czy mam cukierki, babci, jakieś, nie? no to one tam biegają, biegają. Ja w ogóle się martwię tylko, żeby jakieś nie nadepnęły na węża, bo tych węży tam jest dużo w tych trawach, ale jakoś tak jeszcze nigdy się nie zdarzyło przez te ostatnie 30 lat. Więc one nazbierają tylko kosów, potem jakieś tam garść cukierków, no to oni wszystkie dokładnie podzielą. To nie ma tam, że jest silniejszy, co weźmie więcej, ucieknie. To absolutnie, to każdy musi dostać. Nawet jakby tam jeden się spóźnił, który nie pracował z nimi, ale pochodzi z tej wioski, czy z tej wspólnoty, to też dostanie. To jest piękne.
Rzecz, która mnie zawsze interesowała w rozmowie z misjonarzami, to czego ksiądz biskup nauczył się od nich? Bo wiadomo, że kiedy misjonarz przyjeżdża, no to może mieć takie przekonanie, że to teraz ja wam przywiozę. Przywiozę wam wiedzę, przywiozę wam edukację, przywiozę wam cywilizację. No i to w pewnym sensie jest chyba prawda. Ale czego można się uczyć na misjach? Czego można się nauczyć tam w Papui Nowej Gwinei?
Mógłbym powiedzieć, że cierpliwości się musiałem uczyć przy nich i może od nich, bo oni mają czas, jak to on mówi się, wy biali macie zegarki, my mamy czas. No więc ja czasami już narzekam, że pół życia spędzę czekając na kogoś albo na coś, albo no bo już, ale bishop, wait, i zaczekaj jeszcze troszeczkę, nie? No i czekam, ale myślę, że takim czymś, co jest naprawdę ważne i dla mojego życia, i chyba dlatego, że tam jestem tyle lat i jest radością dla mnie być tam z nimi, to właśnie ich wiara, wiara i szacunek dla drugiego człowieka, czy powiedzmy ta otwartość na drugiego człowieka. I żywa wiara. No oni czytają Pismo Święte, oni się modlą i cuda się dzieją, a mówimy, naprawdę? Cud. Ale no przecież tak ma się dziać, no Piśmie Święte jest napisane, nie? No, to jest naturalne, nie? I dlatego mówię, to powiedzmy koronka do miłosierdzia Bożego, który my sami wiemy, że ona działa. A ci ludzie, dla nich to jest naturalne, że powiedzmy, to jest koronka, to jest modlitwa, którą Pan Jezus sam nam dał, przepis na nasze problemy, na nasze... Czasami mnie pytam, a ile razy można odmówić koronkę? Czy jak z 5 razy to za dużo, czy 3 razy to już jest za dużo? Ja mówię, no wiesz, czasami jak dostaniesz lekarstwo, to jedną tabletkę dziennie, a czasami musisz jeść 3 tabletki rano, w południe i wieczorem. Także i mówię to szczerze. Mieliśmy COVID przykładowo, nie? I wiadomo, rząd mówi o restrykcjach, ale przykładowo myśmy organizowali, mieliśmy otwarty, mamy taki ołtarz blisko katedry, polowy. Więc my się tam stawiali Pana Jezusa. Mamy dużą powierzchnię i mówimy, słuchajcie, modlimy się. Także zachowujcie dystans, jest przestrzeń. I ci prości ludzie z tych slumsów, oni przychodzili tam godzinami, trwali przy Panu Jezusie. To naprawdę, myśmy jako księża, ja nawet osobiście też tam chodziłem z nimi się modlić. Widziałem potem, że proboszcz, wikary siadali i spowiadali to codziennie, co noc spowiadali. Więc ja też potem już usiadłem z nimi i też spowiadałem, żeby pomóc, żeby powiedzmy tych tam 2-3 godzinach dać możliwość tym, którzy przyszli. Ale mówię, no tacy prości ludzie, teologii się nie uczyli, ale tą wiarę mają, potrafią ten czas dać dla Pana Jezusa. I wiedzą, że to nie zmarnuje, bo mogliby tam iść coś innego robić, nie wiem, radia słuchać albo rozmawiać o czymś, czy sobie coś opowiadać, a poświęcili czas. I to jest piękne, i to jest to oddanie, to jest ta otwartość, te różne uroczystości, które mamy. Wszyscy się angażują. Na niedzielę też, jeśli mamy Eucharystię niedzielną, więc mówi się, ta wspólnota, proszę przygotować czyszczenie kościoła, dekoracje, kwiaty i tak dalej, muzykę. Więc oni już w tygodniu będą się zbierać, przeczytają czytania, zobaczą, jaki jest temat czytań. Więc ci odpowiedzialni za muzykę powybierają pieśni, które będą w jakiś sposób dotykać tych powiedzmy, tematów Ewangelii i czytań. Inni przyjdą posprzątać, pozamiatać, pokosić trawę, pograbić. Rano w niedzielę przyjdą z kwiatami, poustawiają kwiaty i wszystko, co trzeba. Także że zaangażowanie jest niesamowite i powiedzmy, to są zmiany. Za każdym razem jakaś inna wspólnota i to, tam jest życie. I czasami tak bywa, że powiedzmy jako biskup, bo nie mam stałej parafii, powiedzmy no katedra oczywiście to oficjalnie, ale jak to się mówi, out of the blue, znienacka, to ja dzisiaj pojadę do tej, bo oni tam nie mają księdza, nie? Przyjeżdżam, powiedzmy, za 5:00, a o 8:00 ma być nabożeństwo. Wszystko jest gotowe. Tam jest zespół, który będzie śpiewał z gitarami. Tam są ludzie, przygotowali już czytanie, tam są dekoracje. Tylko, że dostawią kielich, powiedzmy, na ołtarz i odprawiam się dla wspólnoty, która jest, bo o tej porze oni mają zazwyczaj nabożeństwa. I to jest znowu piękne, nie? To taka wierność. I w tym chyba, w tej wierności wyraża się miłość do Boga, do Pana Jezusa, nie? Do Ewangelii.
Bardzo dziękuję, księże biskupie, za tę część. Teraz zaprosimy naszych telewizorów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się do współtworzenia naszego programu Życie i wiara w Papui Nowej Gwinei. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest ksiądz biskup Józef Roszyński, biskup diecezji Wiłak, od 30 lat już misjonarz. 56 657 0011 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. A dla telewidzów i radiosłuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Księże biskupie, ja mam jeszcze pytanie, bo wiadomo, mówił ksiądz biskup wioski, miasta, mówił ksiądz biskup o tym zderzeniu z kulturą, jakby nie patrzeć. No, cały czas, kiedy chociażby obserwowaliśmy zdjęcia, które są puszczane podczas naszego programu, widzimy bardzo nietypowe stroje, bardzo dużą tą dozę takiej kultury. Jak wygląda inkulturacja kościoła właśnie w to środowisko? Wiemy, że przecież Papua Nowa Gwinea to, tak jak ksiądz biskup wspomniał, kraj chociażby, gdzie jeszcze funkcjonuje ludożerstwo. Tak?
No już nie zupełnie, ale już tak troszeczkę.
Ale
sobie,
było obecne, to jest rzeczywistość, z którą trzeba się spotkać.
Zdarzało się, no. Więc jak wspomniałem wcześniej też, właśnie to jest chyba łaską jest dla Nowej Gwinei to, że została tak późno, że tak powiem, dotknięta przez białego człowieka. W mądrości Kościół też nabrał tej mądrości, żeby bardziej zaangażować te tradycyjne elementy danej kultury w życie Kościoła. I myślę, że tutaj to bardzo owocuje, bo powiedzmy, już jak już wspomniałem o tych ziarenkach Ewangelii, gdzie że tam są, że powiedzmy, dużo wartości, które jest zawarte w dekalogu, to nauczanie Jezusa już było praktykowane na powierzchni, powiedzmy, na powierzchni jego klanu, ale zgubiłem się w tej chwili.
I jak wyglądała kwestia inkulturacji?
A tak, już, przepraszam. Więc przede wszystkim misjonarze, którzy przyjechali, studiowali te języki, zgłębiali zwyczaje, dlaczego robią to, co robią i jakie tam są wartości. Nie? Dlatego też, co w tej chwili nawet wciąż używamy te tradycyjne stroje do wielkiej uroczystości.
Bo dla nich, ma...
Tak, tutaj łańcuszek ten, który tutaj mam na sobie, to jest właśnie część ich biżuterii, która jest wykonana z małych kawałeczków muszli, to muszą ucinać, ułamywać. Potem każdy taki malutki kąsek, tutaj to jest takie 2 mm może grube, trzeba przewiercić dziurkę w tym, naciągają to na sznurek, później to muszą rolować, żeby to się zaokrągliło, potem jeszcze tak układają i tak dalej. Więc to jest bardzo żmudna praca. A to jeszcze jest grube. Czasami są takie rzeczywiście misterne, cieniutkie i to była ta nasza biżuteria tradycyjna. Tu już używamy też właśnie i dekoracje. Moi mistrze w Nowej Gwinei zrobili mi na moje święcenie też dekorację dopiętą, jest przymocowana na stałe do mojej mitry. Tam są 2 kuj dzikiej świni, tam są zęby psa, tam są muszle, bo to jest nasza biżuteria, są zdoby, co tutaj czasami jakieś świecidełka się używa w liturgii. Wcześniej może jakieś inne tam drogocenne, powiedzmy, coś, żeby ozdobić. To bo dla Pana Boga zawsze daje się co najlepsze, prawda? Więc co, ale też śpiewy, tańce, tłumacze, używamy stare melodie. Nawet już dawien dawno, kiedy zaczęli misjonarze pracę, sprawdzali, co w tych ich pieśniach, tańcach, zawartość treści, bo wiadomo, powiedzmy, używając jakąś melodię z piosenki pop do kościoła, skojarzenia by szły z powrotem, więc zbadawszy, o co tam było w tych, bo mają tańce na różne okoliczności, mają okoliczności dożynek, kiedy zbierali plony ziemi i cieszyli się wszyscy, dziękowali temu najwyższemu duchowi, że plony były obfite, a mieli też tańce, kiedy wygrali wojnę, no i przynieśli łupy i teraz będą coś tam gotować, smażyć. Więc te melodie zostały użyte do tworzenia pieśni. Czasem mamy całą mszę, tak zwaną na przykład Misa Boyken, gdzie pieśń na wejście jest z rytmami garamutów, z rytmami bębenków i podłożony jest tekst w tym języku pidżin. Na wejście później zmiłuj się, Baranku Boży, Alleluja, na pieśni na ofiarowanie, na komunię, na zakończenie. I takich zestawów mamy co najmniej kilkanaście, jak nie więcej. A potem jeszcze w różnych rejonach, bo znowu Nowa Gwina jest bardzo zróżnicowana, kulturowo, tak już mówię, nie? Powiedzmy na wyspach Nowa Brytania czy Bougainville jest zupełnie inny styl śpiewania, inne tonacje, inne... Tam na przykład dużo więcej używają śpiewania w głosach i tego typu, zupełnie inne głosy nawet mają. U nas jest też inaczej, także to bogactwo. Potem, kiedy mamy jakieś wielkie celebracje i jeszcze są takie, powiedzmy, wspólnoty, na przykład w stolicy, czy tam u nas na przykład w barakach, gdzie armia jest i tam są ludzie z różnych zakątków, więc jedni przynoszą swoją procesję na wejście, powiedzmy, swoimi dekoracjami z danego rejonu, inni procesje z Biblią, znowu swoje dekoracje, swoje rytmy, swoje ruchy w to włączają, które to z tradycji wynikają. Potem procesja z darami, znowu już nie mówiąc o muzyce i słowach komponowanych dla danego momentu czy danej uroczystości. Może też powinienem wspomnieć, że jak na przykład procesje z darami też przynoszą dary, takie realne. Są ziemniaki, są pomidory, czasem się trafi kura. Teraz w mieście się to nawet jakieś tam zupki dwuminutówki, pastę do zębów dla proboszcza, maszynkę do golenia i tego typu praktyczne. Proszę do pania, o proszę bardzo. No w buszu też przynoszą to, co mogą, nie? Dlatego też, no potem praktycznie te zieleniny nasze, warzywo nasze, czyli to będą liście z takiego drzewa tulip, czy kłącza z pumpkina z dyni. Nasze te kłącze z dyni są o wiele bardziej delikatne, bo to szybko rośnie w tropikach i fajnie, jak to się ugotuje, jest bardzo smaczne, zdrowe, ekologiczne i tak dalej, najbardziej ekologiczne warzywo.
Czyli to zrozumienie pod procesji z darami jest no, rzeczywiście bardzo, bardzo takie dosłowne.
Tak, tak.
Tak jak no było w pierwszych wiekach.
I tak, no i mówię, ta inkulturacja jest naprawdę fajna, bo ludzie widzą, że zresztą tak jak mówiłem, bo że tam w jednej parafii mają było w tych historiach z czasów przodków, było już, że była historia o kobiecie, która przyniosła światło, gdzieś tam z nieba przyszła do nich i przyniosła światło, przyniosła ogień, życie się zmieniło i tak dalej. Oni widzą w tym Matkę Bożą i jej rolę przy dawaniu życia Jezusowi, który przyniósł światło, przyniósł pokój na ziemi, nie? Także to zawsze potem przeróżne tego typu sytuacje. Dla nich to jest już coś, wiadomo, czy łatwiej jest zaakceptować coś, co jest znajome, niż zupełnie nieznajome, prawda?
To są te ziarna Ewangelii. Bardzo dziękuję. Odbierzemy telefon od naszego telewizora lub radiosłuchacza. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Z Nowego Sącza, Barbara Wójcik. Pozdrawiam bardzo księdza biskupa, księdza prowadzącego. Chcę powiedzieć, że trochę na temat tego, to jak wygląda... Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Ja chciałam powiedzieć, że troszkę wiem o tym, co tam się dzieje, ponieważ mojego kuzyna syn, ksiądz Piotr Waśko, długo tak pracował tam.
Tak, w mojej diecezji, tak.
O wielkim takim duchu miłości do Chrystusa wśród tych ludzi chłonnych i wiary i tego, tak, co Pan Bóg na ziemię, tego pokoju, który przynosi. Chciałam przy okazji pozdrowić wszystkich, księdza prowadzącego i Piotra i rodziców. I chcę powiedzieć, że jest to wzruszające i te jego opowieści, i to, jak wiele dzięki misjonarzom, myślę, że nie tylko polskim, ludzie, którzy są naszymi braćmi w Chrystusie, zyskują. Życzę wszystkiego dobrego. Proszę zanieść też pozdrowienia dla tych ludzi, którzy... Myślę, że wie, że są naszymi braćmi i że też bardzo kochają Chrystusa. Modlimy się też w rodzinie za pokój tam, w tych plemionach, które między sobą czasami się nie porozumieją, niezbyt dobrze rozumieją albo prowadzą właśnie. wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, Pani Barbaro. Serdecznie dziękujemy za ten telefon, serdecznie dziękujemy za te słowa. No właśnie, jak to jest wyjechać? Bo ksiądz, dzisiaj już misjonarze wyjeżdżają z perspektywą, mamy internet, mamy komunikatory, etc. Nie ma najmniejszego problemu. Ksiądz biskup ponad 30 lat temu wyjeżdżał. Tak, technika jeszcze rozwinięta nie było.
Nawet nie było wizji tego, tak.
No właśnie, więc jak się zmieniło też to misjonowanie w tamtych rejonach, ale jak się zmieniło też życie misjonarza jako takiego?
No jest to w jakiś sposób bardziej pomocne, naprawdę pomocne, bo przykładowo, kiedy ja tam poleciałem, po pierwsze primo, dopiero po 4 latach byłem pierwszy raz w Europie, w międzyczasie na przykład mój najmłodszy brat już wziął ślub, a ja dowiedziałem się bardzo późno o jego zamiarach, bo listy wtedy wędrowały długo i tak dalej, a w tej chwili ja na przykład odwiedzałem rodziców księdza Marka w Zdzieszowicach i mogliśmy za pomocą WhatsAppa, on był tam, skończył właśnie odpust świętego Wawrzyńca, a ja odwiedzam jego rodziców i on uczestniczy w tym spotkaniu, powiedzmy, moim z rodzicami, więc to jest taka radość, że jest to jakaś taka dobra, powiedzmy, tej czy rozwoju jakiegoś technicznego. Na początku było trudno, bo przykładowo ustalało się patrol, czyli to odwiedzanie tych wiosek. No i teraz trzeba było posłać nowinę, więc jeśli ktoś, znaczy wiadomość i program, o kiedy misjonarz przypłynie do której wioski, żeby powiedzmy byli, żeby nie poszli na polowanie albo do pracy, do ogrodów i tego typu spraw, więc to trzeba było posłać, potem trzeba było tego pilnować, a nie daj Boże coś wyskoczyło, czy misjonarz zachorował, czy jakaś inna rzecz zdarzyła się, że nie mógł. Więc to nie można było tego przeorganizować, zmienić terminy czy miejsce. No w tej chwili, powiedzmy, mając dostęp do sieci komórkowej, która czasami w bardzo dziwnych miejscach, nawet bardzo odległych, też jestem wdzięczny, te operatorzy postawili gdzieś tam wieżę, w środku nigdzie. W ciągu tej pory deszczowej wszystko jest zalane, jak okiem się jest woda, tylko znaleźli kawałek podwyższenia i tam akurat stoi wieża, która czasami działa, czasami nie, ale to już jest coś, bo powiedzmy po 3 dniach, kiedy skończy się paliwo, wreszcie kiedyś tam poleci helikopter, zawiezie beczkę paliwa i ona znowu będzie funkcjonowała. Ale już można posłać wiadomości. Proszę przypłynąć, powiedzmy, na brzeg w to miejsce. Ja dojadę samochodem tego i tego dnia i powiedzmy w południe powinniśmy być gotowi płynąć w dół, nie? I kiedy mam i tak można już jakoś się tam, powiedzmy, komunikować, bo no wciąż problem dróg komunikacji jest wielką trudnością. To jest po pierwsze kraj tropikalny, gdzie te ulewy, gdzie to słońce i to wszystko czyni, że drogi się rozpadają, nawet te nasze tak zwane autostrady, narodowe autostrady, które są, powiedzmy, taką utwardzoną drogą niby i posprayowany asfalt jest po tym. No to po ciężarówce parę przyjedzie i po takim dobrym deszczu to się robią straszne wyrwy znowu i jeśli jeszcze wciąż można potem przejechać, to jest dobrze, mimo że się nazywa się autostrada narodowa, a czasami trzeba w eskorcie jakichś tam innych traktorów, czy no nie ma traktorów, bo traktor to jest jeden, dwa, może ja, to jest w ogóle następny problem, szukam traktora do naszego tam, naszej parafii, ale no to jest inny system, ale mówię, ta technika pomaga, bo to ułatwia nam zorganizowanie życia, przekazie informacji. Co Papuasi mnie kiedyś zaskoczyli, to w ogóle podziwiam ich pomysłowość. Był czas, że powiedzmy ta sieć pozwalała wykupić jakiś tam pakiet na godzinę, powiedzmy, a zmarła siostra zakonna, która pochodziła z bardzo odległego rejonu tam na rzece Sepik i myśmy ją chowali. Ja przewodniczyłem tej ceremonii, to już było tam dobre, nie wiem, 10 lat temu może, ja wtedy jeszcze nie byłem biskupem, bo dopiero jestem teraz 8. rok. I my jesteśmy na cmentarzu, wszyscy płaczą, odpowiadają na nabożeństwo, a oni włączyli ten telefon i rodzinę tam daleko podłączyli do głośnika i dzięki tej komunikacji oni mogli na żywo, tak powiem, słuchać i uczestniczyć w tym pogrzebie, który się dokonywał tu, nie? Także to niesamowite. Ja nawet wtedy na taki pomysł nie wpadłem, a oni już na to wpadli. Także mówię, w ogóle nasi ludzie są bardzo pomysłowi, jeszcze muszę dodać to nie miałem okazji o tym mówić, ale no i artystami są niesamowite, jak oni rzeźby dokonują, jakie wykonują i przecudne rzeczy.
Dobór tych kolorów, tego wszystkiego, i kiedy patrzy się, no właśnie te zdjęcia, które tutaj cały czas są puszczane, kiedy na to wszystko patrzymy, no to jest zachwycające, to jest no, niespotykane dla nas, to jest inna kultura, ale rzeczywiście no, zapiera dech w piersiach.
Tak, i wykorzystują, to jest kraj, gdzie na przykład do tych dekoracji, które zakładają na głowę, czy tu część, inne części ciała, jakieś pióropusze, czy pióra takie, czy inne, więc to jest wszystko naturalne. To z rajskich ptaków, to jest jakichś kolorowych papużek, to czasami skór też, ale powiedzmy, zwłaszcza w górach, te piękne stroje, tutaj mam mało zdjęć skór, bo ja pracuję na wybrzeżu i powiedzmy w tej chwili akurat nie miałem przy sobie tych zdjęć z góry, ale góra są jeszcze bardziej spektakularne kolory, powiedzmy, bo tam powiedzmy w takim headdressie, tym nakryciu głowy, tam jest powiedzmy 30 rajskich ptaków. Jeden rajski ptak ma takie dwa czarne pióra i ten ptaszek jest zasuszony i wetknięty tu. I oni tych piór, powiedzmy, tych ptaków, powiedzmy 30 tu wetknięty. Później te różne kolory od zielonej papuszki, od czerwonej, od jakiejś tam seledynowej i tak dalej. Także, że no pomysłowi są te kompozycje, albo jest taki inny, mają taki czepiec, jak biskupi prawie. Jest cały wyłożony łuskami takiego owada. A to jest takie seledynowo mijące się, takie jak to teraz okulary czasami są takie, że człowiek wygląda jak owad. A oni z tych małych owadów potrafi takie potężne czepce kolorowe przygotowywać na jakąś tam uroczystość. I to powiedzmy wtedy duża grupa, 30-40 miała takie czepce z takich malutkich.
Ale wcale ekosystemu to nie zaburza.
Nie, no to przez to pod ostatkiem, bo oni z naturą są bardzo blisko i szanują i dbają o to.
No właśnie. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo. Któż się do nas dodzwonił?
Magdalena z Warszawy.
Witamy.
Chciałam powiedzieć, że księdza biskupa poznała, jak pierwszy raz przyjechał do Polski, na Mazurach. I serdecznie się cieszę.
Prosimy wyłączyć, Pani Magdaleno, prosimy wyłączyć telewizor czy radio, będzie lepiej wtedy słychać, będzie Pani słyszała w słuchawce telefonicznej wszystko to, o czym rozmawiamy.
Na Mazurach, dokładnie w Jedwabnym. I teraz prowadzę z księdzem biskupem od tamtej pory korespondencję, co kwartał. Spotykam się i serdecznie się cieszę, że widzę
tak,
właśnie
pozdrawiam
biskupa.
Jedwabno.
I pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Zapłać, Pani Magdaleno, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. No właśnie, przychodzą momenty piękne, radosne, kiedy czuje się wsparcie, kiedy czuje się to wsparcie modlitewne, chociażby rodaków tutaj z kraju, grup, którzy wspierają misje i misjonarzy, ale też na pewno przychodzą takie momenty, może na początku było ich więcej, kiedy no właśnie były łzy w poduszkę.
Muszę powiedzieć, że nie. Mnie od początku Nowa Gwinea, że tak powiem, zafascynowała i owszem, brakowało rodziców, powiedzmy rodzeństwo, ja pochodzę z wielodzietnej rodziny, wciąż nas jest sporo i trzeba mieć dużo czasu wszystkich odwiedzić, pobyć z nimi, bo fajne mamy, fajne rodzeństwo i rodzinę i mnóstwo przyjaciół mam dzięki temu też, że powiedzmy formacja była w Polsce, potem byłem przez rok na Śląsku, w Żywocicach parafii w diecezji opolskiej, potem 2 lata byłem wikarem w Pieniężnie. Powiedzmy, mnóstwo wspaniałych ludzi tu poznałem, ale zawsze jakoś tak, kiedyś jeszcze pisało się listy, więc te listy przychodziły, to była radością. Wtedy był czas, żeby pisać listy, do ludzi posyłać i to było piękne. A teraz z kolei, no myślę, że aż tak nie było, że tak powiem, aż za smutno, bo też dużo pracy i to człowiek tak aż nie miał czasu się tam z sobą rozżalać, rozczulać, ale jest radością. Ja w tej chwili, zanim przyjechałem tutaj w tym roku, to naprawdę się tak nie mogłem zebrać, szczerze mówiąc, bo po pierwsze, prymo sobie myślę tak, no ja już w sumie tu jestem, to jest moja praca, tu są moje obowiązki, tu są moje radości, tu mam swoich przyjaciół w sumie, no ale moi właśnie rodzeństwo, no kiedy przyjedzie się, no nie wiem, za 34 lata może, a on mówi, jak to, no taki nie byłem zdecydowany. Później wypadł ten powiedzmy COVID, potem jeszcze wizja wojny, powiedzmy, czy zbałem się, jak to będzie, czy ja, jeśli ja wylecę, czy ja wrócę. Niektórzy mówią, słuchaj, ty jesteś biskupem, czy ty możesz wylecieć z diecezji, a w razie czego to co? Ja mówię, to szybko wrócę, na pierwszym samolotem wrócę do mojej diecezji. Ale kiedy przyjechałem, to bardzo się cieszę, bo naprawdę doświadczyłem tyle serdeczności I to jest potrzebne. Ja powiem, że każdy z nas potrzebuje takiej afirmacji, potwierdzenia, to co robisz, dobrze robisz. Nawet to, co rodzice muszą dzieciom powiedzieć, nie? Kiedy dzieci dobrze robią, bo kiedy robią źle, to niestety...
To też im to trzeba sobie powiedzieć.
Słuchaj, ja moim też mówię, słuchajcie, moi kochani parapiany, mówię czasami ostro, mówię, jestem waszym biskupem, ja wam sobie powiedzieć, żeby nie było potem, że... A nam nikt nie powiedział, mówię, ja muszę powiedzieć, a później już jesteśmy fajnie też i no, wesoło mamy.
Pastorał nie bez kozery, właśnie tak, po to
tak,
jest.
Tak, to ja mówię, proszę się ruszyć, albo tu użyjemy pastorału. Dokładnie. Ale mówię, to serdeczność, ta dobroć... Ludzi, którzy tutaj spotykam, moich przyjaciół i tych, którzy wspierają misję, jest wspaniałe. Dlatego jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy pomagają misjom, którzy wspierają mnie tam od dawien dawna, od czasu wyjazdu do Nowej Gwinei. Są wierni, tak jak pani tutaj wspominała. Dzięki serdeczne dla wszystkich za to i pięknie. Ale muszę powiedzieć też, że w Nowej Gwinei też ludzie się za was modlą. Naprawdę są wdzięczni za polskich misjonarzy, za to, co Kościół robi, za to, co jaki Kościół polski jest, znaczy, za Ojca Świętego Jana Pawła II, jakim powiedziałem wtedy, że on umarł, oni płakali, naprawdę mi się łzy zbierały, oni płakali łzami wtedy, nie, kiedy się dowiedzieli, że on umarł. Ludzie z buszu, którego nigdy nie widzieli, przykładowo, nie? No i powiedzmy, święta Faustyna, no to jest dla nich jak siostra, powiedzmy, nie? Znają jej życiorys, znają jej dzienniczek i tak dalej, historię. I no jest coś pięknego. Ja mówię, musimy być dumni z tego, co wiara nam dała dla naszej kultury, dla naszego kraju i powinniśmy to promować i umacniać i szanować, naprawdę.
Dzięki wielkie. Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Wiktora, tak?
Wacława.
Wacława, przepraszam. I księdza biskupa Józefa, mojego imiennika. Więc ja jestem Samarytanin, tak można powiedzieć, bo tego chcę zacząć. Ten ojciec, znaczy ja z Gdańska tu zjechałem do Księżyna. Ksiądz biskup pewnie wie gdzie, bo tam blisko wasz klasztor, aha, w którym właściwie rósł na moich oczach, jak Sergiel jeszcze go tutaj budował. Nie wiem, czy żyje, bo...
Żyje.
Temu wiem, że jeszcze w Warszawie był. I ojciec Bondarczyk tu dojechał, też z Gdańska. Więc 20 lat tutaj budowaliśmy taką wspólnotę hospicyjną, no tam podwórkowe kółka, także poznałem księdza Jurczygę, pewnie znany, prawda?
Tak.
No, jakoś tak łaska Boża mnie sprowadziła w tym dniu, kiedy Jurczyga umarł właśnie nie w pieniężnie, tylko w Górnej Grupie. Mhm. Pojechałem z Gdańska i tam jakoś nocowałem. I chcieliśmy jeszcze z ojcem Bondarczukiem go odwiedzić, się okazało rano, już poszli na przeranną i właśnie już nie żył. Także, ale dlaczego tak jakoś inspiracją do tego telefonu, to było jak ksiądz biskup powiedział Jezu Jetu, coś tam dalej. A ja pamiętam jak zorganizowałem tutaj we Włókniarzu, już nieistniejącym, hali Włókniarza, no w takiej sportowej hali największej w Białymstoku wtedy, koncert dla Koryto Matyjas. To byli ludzie, którzy tam odbywali poddiakonackie, tak, praktyki w Ameryce Środkowej i utworzyli zespół, który później tutaj właśnie jako ostatni koncert dali w Białymstoku w hali Włókniarza i potem pojechałem z nimi do Pieniężna na święcenia i tam święcił ich, tych właśnie członków zespołu pod wodzą, on nie grał, ale to był Wojtek Kulas, nie wiem gdzie on jest, bo do Afryki jechać, ale nie wiem gdzie on w tej chwili. I wtedy mój kuzyn, biskup no, z Moskwy, wtedy chyba jeszcze, Tadeusz Kondrusiewicz, wtedy ich właśnie udzielał święceń kapłańskich i ten ostatni właśnie koncert. Więc to mnie tak jakoś zbliżyło przez te 20 lat z księdzem Bondarczukiem ta praca przy hospicjum i przy tej wspólnocie właśnie, która też i kółka różańcowe i tak dalej. Więc od Sergiela poprzez księdza Barkowskiego, teraz tak, już nie wiem jak się nazywa, to Konkol oczywiście, też Gdańska, więc tutaj na tym terenie wszystko się działo. Także pozdrawiam serdecznie no, ojca Wacława, już teraz nie Wiktora Wacława, ojca, wicebiskupa Józefa i życzę dobrego zdrowia przede wszystkim, bo tam chyba jest trudno wytrzymać w takim klimacie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie Józefie, proszę, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, dziękujemy za te słowa.
Mój imiennik, wszystkie Józefy to porządne.
No właśnie, jak to jest z tym wytrzymywaniem w tym klimacie? Bo tak jak ksiądz biskup mówił, no nie jest łatwo, nie jest łatwo. Z jednej strony wydawałoby się piękny, rajski kraj, cudowne klimaty, cudowne widoki i przeżycia, ale z drugiej strony też, no podobnie jak w Australii, gdzie bardzo duża część jednak flory i fauny może nas pozbawić życia.
No, ale jakoś tak mądrość boska sprawiła, że istota ludzka jest zdolna do adaptacji, nie? I dlatego też można się... Ja już tylko jestem świadom, że jak wrócę teraz do siebie z tej lodowatej Polski, to mi zajmie parę tygodni, zanim poczuję się tam znowu normalnie, że tak powiem, a tak to będą poty niesamowite i powiedzmy wszystko się przykleja, trzeba 3 razy dziennie zmieniać ubrania. Dlatego ja tutaj też czasami włożę za dużo ubrań, bo sobie myślę, 3 razy dziennie będę się przebierał. A tutaj w sumie raz na 3 tygodnie może się przebierać, też jakoś damy radę.
Taki klimat, tak, że damy radę, tak.
Ale właśnie będzie się przyzwyczaić. I też jest coś takiego, że na przykład niektórzy przyjechali do Nowej Gwinei, werwiści nawet powiedzmy czy inny w góry i powiedzmy tam pracowali. W górach jest zupełnie inny klimat. Mamy góry też, nie? Te duże. Więc w górach jest coś jak lato, polskie lato. Dni są fajne, gorące. A noce są chłodne, nie? 14, 15, 12, zależy gdzie. Czasem nawet zależy do przymrozki, jeśli jest ponad 2000 nad poziomem morza, nie? A z kolei u nas, no to tropiki pełne i w dzień, i w nocy, i pomiędzy. Także, no specyfika. No i także mówię, ci, co pojechali w góry, oni nie chcą na przykład się przenosić na wybrzeże, no ale... A my, z której, który już się przyzwyczaił na wybrzeże, że tak nie chce nam się przenosić, bo mówimy, nie, tu jest fajnie, tu jest ciepło, a tam bo jest zimno, to boli mnie zostać już tu, nie? Ale wciąż Bogu dzięki, niektórzy się przenoszą. W tej chwili też jeden z ojców, który był ojciec Stanisław Kilarski, przykładowo, który w Enga, w diecezji Enga, Łabak pracował 40 lat ponad, a postanowił przejść do nas na wiek emerytalny, że tak powiem, ale pracuje w pewnym wymiarze też, nie? Ale powiedzmy też się zaadoptował i nie narzeka. Też są te możliwości, mówię, to jest kwestia adaptacji, także Bogu dzięki, tak zostaliśmy stworzeni i trzeba Stwórcę za to znowu też wielbić, prawda?
Księże biskupie, na zakończenie już czego teraz najbardziej potrzebuje diecezja księdza biskupa?
No to potrzebujemy naprawdę gorliwych kapłanów, bo tak jak przy udziale i współpracy ludzi świeckich, to musi być ten rozrusznik, to musi być ten taki regulator, jak czasami tu wstawiałem, który będzie to wszystko koordynował i Bogu dzięki, nasze modlitwy są powoli wysłuchane. Tak mówię, i dochodzą mi księdze z Polski. Ja w tej chwili mam 3 diakonów, którzy niedługo, w tym roku na pewno ich wyświęcę, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, przed Adwentem, gdzieś tam musimy ustalić takie daty, które będą pasowały nam wszystkim. Także no, do dobrych, oddanych, szczerych kapłanów, bo mówię, Pan Bóg dał nam już dobrych ludzi, dał nam świeckich zaangażowanych, dał nam powiedzmy tą żywą wiarę. No o pieniądzach, o środkach nie będę mówił, bo to on nie wypada. Nie, ale to jest niestety konieczne też, powiedzmy, bo te nasze rzeki, wyspy i tak dalej, to jest kwestia łodzi, to jest kwestia paliwa do tych łodzi, to jest kwestia samochodu i tak dalej. No ale to wiadomo, to proza życia i też ja mówię, ja moje motto, muszę też powiedzieć, jest Jezu, ufam Tobie. Jesus, me trust in you. In Pidgin, nie? Jesus, me trust in you. Jezu, ufam Tobie. I to działa też, bo kiedy zaczynałem, to nie było nawet funduszy, żeby zapłacić pensję do końca roku. I nie było żadnych tam ekstra gdzieś tam schowanych inwestmentów, nie? Inwestycji czy coś. Ale ja mówię, panie, jak to mamy ogarnąć, no to słuchaj, no to wychodzę z tej łodzi, no i teraz idziemy razem po wodzie. No albo wpadnę, albo razem pójdziemy na dno. Raczej on nie, ja bym poszedł. Ale mówię, to tak jakoś Pan Bóg prowadzi i kieruje, że znajdą się dobrze ludzie, co wesprą i za to im i Panu Bogu jestem wdzięczny, bo naprawdę jakie to palec Boży prowadzi, zawsze kogoś tam nakieruje i dobre rzeczy się dzieją, cuda.
Księże biskupie, na zakończenie prosimy o błogosławieństwo.
Wobec tego udzielę go w języku pidżin. Skupmy się, nie każdy, gdzie jesteśmy, przed telewizorami czy przed radiobiornikami. Pomyślmy o obecności Boga, Jezusa w naszych sercach, Jego Ducha. God Papa, Mipela to thank you long, bungi mipela long, giving belief long, mipela long, strongi mipela long. Na singauti mipela long, katolicios. Dobry Boże, powołałeś nas do Kościoła katolickiego, umocnij naszą wiarę. Daj nam zaufanie Tobie i moc wytrwania tej wierze i dzielenia się z nią. Blesym, błogosław wszystkich ludzi słuchających teraz, oglądających nas, a również tych, którzy zawsze wspierają misję i tych, którzy kochają Jezusa, którzy chcą, aby był znany i lubiany i naśladowany. Pobłogosław tych wszystkich ludzi, napełni ich serca pokojem, Twoją radością, Twoją miłością. God is strong, all get I can bless him, Jupla, Papa, na Pikini, na Holy Spirit. Amen.
Bóg zapłać. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Życie i wiara w Papui Nowej Gwinei to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem był ksiądz biskup Józef Roszyński, biskup diecezji Wiłak, od ponad 30 lat misjonarz. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję za zaproszenie, możliwość tutaj podzielenia się doświadczeniami czy wizją Kościoła naszego. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże. Do zobaczenia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Amen.